Wybrane paliwa premium w cenie paliw podstawowych. Codziennie od 14 do 18 na oznaczonych stacjach Shell. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką Shell V-Power 95, 5,79 zł za litr. Shell V-Power Diesel 5,59 zł za litr. Szczegóły na shell.pl.
Dzień dobry Państwu. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji, razem ze mną w studiu. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pana wczoraj nie gazowano, pańskiego kolegę Sławomira Męcena gazowano.
Ja byłem na manifestacji rolników i pod Sejmem, i pod kancelarią premiera w południe. Później miałem obowiązki w Sejmie i było bardzo spokojnie. Widziałem dziesiątki, ale nie setki tysięcy protestujących ludzi, którzy byli spokojni i wobec dziennikarzy, wobec polityków i wobec policji. To, co się stało później pod Sejmem, to jest dla mnie skandal i to sztucznie sprowokowane. Nasi posłowie byli świadkami tego skandalu i byli świadkami...
Sztucznie sprowokowany, to trzeba policji. Od razu powiedzieć przez kogo?
No niestety muszę powiedzieć, znaczy nie wykluczam, że były pojedyncze osoby agresywne z protestujących, ale dziesiątki funkcjonariuszy zostały wykorzystane do sprowokowania tych zamieszek po prostu poprzez skierowanie ich prosto w tłum. Opryskiwanie ludzi gazem, klasyka gatunku, tak? To znaczy, jeżeli mamy tłum i nie ma jeszcze zamieszek, idzie polecenie do zwartych oddziałów prewencji w kaskach i z pałkami, żeby spychały ludzi. Jak się zaczyna spychanie ludzi, część osób, jak jest duży tłum, nie ustąpi, bo nie ma gdzie. Wtedy zaczyna się opryskiwanie gazem, a później już się samo kręci. I dokładnie to wczoraj mieliśmy, to widzieliśmy, plus na filmach mamy uwiecznione rzucanie przez funkcjonariuszy nad kordonem w protestujących.
No dobrze, ale to są
granatami hukowymi lub być może to jest coś innego, nie chcę sugerować, bo nie mam dowodu w tej chwili. Plus nadużycie środków przymusu bezpośredniego mamy udokumentowane na zdjęciach.
Panie marszałku, no dobrze, ale
to są bardzo poważne. Nasi posłowie oddzielali funkcjonariuszy od protestujących, żeby uspokoić sytuację. Wielu naszych posłów, poseł Mulawa, poseł Tumanowicz, poseł Męcen, poseł Braun i niektórzy dostali od policji gazem prosto w twarz.
No dobrze, ale to, stojąc to są bardzo poważne kordonem. Oskarżenia. To są bardzo poważne oskarżenia i w takim razie trzeba, no muszę spytać pana Zajm, co tam się wydarzyło? Znaczy, dlaczego policja tak reagowała, jeżeli tak było, jak pan mówi?
Moim zdaniem w rządzie jest decyzja na to, że trzeba z rolnikami wygrać, dlatego że rząd ma świadomość, że po dobroci, będąc dobrym Europejczykiem, nie wygra z Brukselą.
Słyszy więc pan musi wygrać premiera, który dzisiaj rano mówi, premier że w sobotę rząd, będą dobre wiadomości.
Oni od tygodni rozwadniają temat. Na przykład opowiadanie o sankcjach nałożonych na żywność z Białorusi, kiedy problem z żywność z Ukrainy jest rozwadnianiem tematu. Opowiadanie o tym, że oni wynegocjowali w Brukseli ograniczenia importowe, gdzie rokiem referencyjnym ma być rok 23, gdzie był wzrost już o kilka tysięcy procent importu, to są po prostu jakieś kompletne bzdury. I oni będą rozwadniać ten temat.
Słyszy pan, że teraz wszyscy mówią, że Zielony Ład jest do poprawy. Że
a wczoraj potrzebowali móc sprawić wrażenie, że protestujący to zadymiarze i że mają dużo zatrzymanych. I móc mówić o zranionych funkcjonariuszach. I to chcieli, to mieli. O 12 tego nie mieli, już o 18 to mieli.
Czyli pana zdaniem jest to celowo zaplanowane, no tylko, że wie pan, ludzie...
Wyjaśnię, jak robiła policja przez ostatnie kilka lat, jak nie chciała mieć zatrzymanych, rannych i tak dalej. Robiła w ten sposób, że w sytuacji, kiedy nie ma zagrożenia życia i mienia, zwarte oddziały funkcjonariuszy nie podchodziły pod protestujących, a jeżeli funkcjonariusze stali przy protestujących, to stali wyłącznie w miękkich mundurach bez kasków. To nie prowokuje nikogo. No i przede wszystkim nie pryskali gazem prosto w oczy. To nikogo dobrze, nie prowokuje i wtedy nie ma zatrzymanych, nie ma rannych.
Dobrze. Wczoraj Sejm zajmował się jednak nie problemami rolników, tylko no, pomysłem na zmianę w Konstytucji.
To ja tylko nadmienię, że będę dzisiaj żądał informacji premiera w tej sprawie i że domagamy się dymisji ministra Kierwińskiego za to, co się wczoraj stało. To się nie mogło stać bez przyzwolenia z góry.
Wie pan doskonale, czym się skończy żądanie dymisji. Skończy się tym, że jeśli będzie głosowany wniosek,
przynajmniej tym, że dotrze do wielu Polaków i będą wiedzieli, że są w Polsce siły polityczne, które domagają się konsekwencji za takie nikczemne zachowanie.
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak jest ze mną w studiu. Panie marszałku, tak jak wspomniałem, wczoraj Sejm zajmował się projektami rządowymi. Bardziej uchwałą, ale za uchwałą w sprawie Trybunału Konstytucyjnego mają iść inne pomysły, to znaczy ustawa, a nawet zmiany w Konstytucji. No i pan jako ojciec pomysłu, ojciec resetu, pomysłu na reset konstytucyjny, rozumiem, powinien być zadowolony, bo na początku to wyśmiewano, mówiono, że a raczej nie tyle wyśmiewano, ile przemilczano, lekceważono, a teraz proszę.
To pomysł naszych prawników, zaprezentowany w poprzedniej kadencji Sejmu, natomiast on faktycznie zyskał popularność po wywiadzie u pana jakiś miesiąc, dwa miesiące temu. I teraz u pana lub tutaj u innego redaktora w RMF-ie w każdym razie. I oczywiście to, co rząd planuje, nie ma nic wspólnego z naszymi pomysłami.
Nasze pomysły
to była propozycja resetu konstytucyjnego, czyli zamknięcia sporu o praworządność poprzez przyjęcie poprawek do konstytucji, które byłyby wynikiem kompromisu różnych sił.
Czyli wszyscy mają się zgodzić na to, że na przykład teraz będziemy na nowo wybierać Trybunał Konstytucyjny.
No, wybierzemy nowy skład, nie złożony w ogóle z osób politycznie powiązanych, tak? I że po prostu zgodzimy się na przerwanie obecnej kadencji poprawką do konstytucji i wybierzemy skład, który nie jest powiązany z żadną partią. I wszyscy będziemy to respektować. To w świecie idealnym. A w świecie rzeczywistym mamy propozycję ministra sprawiedliwości, która sprowadza się do tego, że oczywiście oni tego nie traktują poważnie, nie sądzę. Natomiast
to
co napisali na papierze, to że składają propozycję poprawki do konstytucji, że zostanie wyzerowany skład, że sami powołają nowy skład, zwykłą większością i że będzie on nieusuwalny.
Nie. Przepraszam.
Zrobili dokładnie to, co PiS. W pierwszym kroku 3/5, w drugim, jak się nie uda, zwykła większość. Czyli w praktyce zwykła większość. Bezwzględna, przepraszam.
No tak, ma pan rację. Ma pan rację. Jeżeli rzeczywiście 3/5 się nie uda, a rozumiem, że się w pierwszym kroku nie uda, bo się nie dogadają z PiS-em.
No jak się nie musi udać, to się nie uda. No dokładnie tak samo robił PiS. Mówił, my tu budujemy dużą większość, musi być 3/5. A nie wyszło. No dobra, no to teraz sami przegłosujemy. Mhm. No przecież to jest komedia.
No dobrze,
nikt nie przegłosuje tej poprawki do konstytucji, którą minister Bodnar wypichcił z tymi swoimi doradcami tam z tych wszystkich stowarzyszeń lewicowych, sędziowskich. To proszę nie traktować tego poważnie. Jedyne, z czym zostajemy po wczorajszym dniu i po propozycjach ministra Bodnara, to jest uchwała, która nie ma wiążącej mocy prawnej, w której oni stwierdzają,
jak pan wie doskonale, uchwały w Polsce mają wiążącą moc prawną.
Niektóre, które mają umocowanie konstytucyjne czy ustawowe, a
nie,
ta nie ma.
Nie, chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że można na podstawie uchwały zrobić wszystko, co się chce. No.
A nie, to nie jest wiążąca moc prawna. No, to jest anarchia. To jest anarchia.
Nie, to jest moc prawna.
To są rządy siły.
Oczywiście, to są rządy siły, ale każdy, przepraszam, rząd wcześniej i później pewnie też będzie tak, to dotychczas robił.
Natomiast
chciał,
to, co
to
robi
zrobił
w tej chwili rząd, doprowadzi do anarchizacji wymiaru sprawiedliwości, jeżeli rząd dotrzyma jednej swojej obietnicy, a mianowicie nie pogwałci niezależności sędziowskiej. Dlatego, że jeżeli jej nie pogwałci, to znaczy nie zrobi tego, co chciał zrobić PiS, czyli nie weźmie wszystkich sędziów za twarz i nie narzuci im jednej obowiązującej interpretacji sytuacji, to każdy sędzia sam będzie mógł stwierdzić, jaką moc ma ta uchwała. Jeden będzie twierdził, że taką, inny, że taką. Jeden będzie uważał, że te wyroki TK są ważne, inny, że inne.
Panie marszałku, ja muszę jeszcze spytać o aborcję.
Tylko jeszcze zanim aborcja, panie redaktorze, jedna rzecz ważna dla obywateli. Jedna rzecz ważna dla obywateli.
No to jak pan nie chce mówić o aborcji?
Tylko słowo. W pakiecie propozycji ministra Bodnara nie ma odniesienia w ogóle do najważniejszej dla obywateli kwestii, a mianowicie ważności powołań normalnych sędziów.
Skoro pan nie chce mówić o aborcji, to będziemy o tym rozmawiać w RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych już teraz serdecznie. Zapraszam.
Dziękuję bardzo.
To jest ważne, bo ja nie rozumiem, przyznaję, pańskiej postawy. Pan pomógł Szymonowi Hołowni.
To fałsz. Lewica rozpoczęła.
Panie marszałku, umówmy się, ja staram się panu nie przerywać. Ja chciałbym przynajmniej zadać pytanie.
Proszę bardzo, oczywiście.
Nie, bo oczywiście możemy się umówić, że pan będzie mówił.
Zreferujmy słuchaczom, Lewica rozpuściła, jakie plotki.
Zreferujmy słuchaczom, co się wydarzyło. Otóż wydarzyło się to, że było posiedzenie Prezydium Sejmu, czyli marszałek z wicemarszałkami się spotkali i omawiali
porządek
obrad. Czyli to, o czym będziemy gadać. No więc był tam pomysł, żeby pojawił się temat aborcji, a właściwie temat, czyli trzy ustawy, jeśli dobrze liczę, które złożyli posłowie koalicji. Lewica plus dwoje wicemarszałków z Platformy Obywatelskiej chcieli, by wydarzyło się to już teraz, na tym posiedzeniu, które mamy od wczoraj.
Dzisiaj. Tak, żebyśmy dzisiaj nad tym radzili.
Tak, żebyśmy w czwartek się tym zajęli. Mhm. A wy, to znaczy inaczej, marszałek Hołownia z Polski 2050, wicemarszałek Zgorzelski z PSL-u i pan chcieli się, żeby to było dopiero w kwietniu.
Tak.
Dlaczego? Pomógł im pan w ten sposób.
Wyraziłem swoją opinię. Decyduje jednoosobowo marszałek Sejmu na podstawie regulaminu Sejmu.
Jeżeli jest remis, to tak.
Nie. każdej sytuacji.
Tak, ale teraz był remis ale i zdecydował głos marszałka.
To, gdzie dezinformuje lewica, to, że głosowanie miało znaczenie, nie miało. To był sondaż. Marszałek Hołownia popytał o opinię, a co ty sądzisz, a co, jak uważacie, tak? Sondaż w charakterze głosowania, natomiast na bazie regulaminu Sejmu o porządku obrad jednoosobowo decyduje marszałek Sejmu.
To dlaczego może pan, zrobić, ale co dlaczego chce? Pan nie chciał na przykład,
a już tłumaczę,
się
dlatego, że uważam...
Akurat z waszego punktu widzenia...
Co więcej, nie chciałem też, żebyśmy zajmowali się na tym posiedzeniu Sejmu ustawami, uchwałą w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, bo sytuacja, że dostajemy uchwałę jednego dnia po południu, a następnego dnia mamy nad nią głosować i dotyczy ona spraw konstytucyjnych, jest niepoważna. Zapytałem, czy mamy konstytucyjne analizy. Nikt nie zamówił żadnych. Na stronie Sejmu nie ma jeszcze tych uchwał. Uważam, że to powinno być przełożone.
Ale
i dokładnie
uchwała,
tak samo.
Ale ja mówię teraz o temacie
i teraz
aborcji.
Dokładnie tak samo. Jak mamy na jednym posiedzeniu omawiać sprawy związane z aborcją, trzy projekty ustaw, duże, zahaczające o materię konstytucyjną i sprawy
ale to jest TK. To są trzy projekty ustaw, które sprowadzają się do jednego zdania tak naprawdę.
Nie, nieprawda, panie redaktorze. One są skomplikowane. Jeden z nich jest
one
nowy.
One są bliźniaczo podobne do
jestem
siebie.
Jestem jedynym członkiem
pierwsze...
Prezydium Sejmu, który zamówił analizy konstytucyjności tych projektów. Da pan wiarę, że jakby nikogo nie z tej koalicji, która miała bronić konstytucji, ich nie interesuje opinia prawników, czy te projekty są konstytucyjne.
Bo
ja
tyle,
zamówiłem
ilu
te ekspertyzy.
Tyle ekspertyz.
Zamówiłem te ekspertyzy. Dostałem je wczoraj. To jest ponad 100 stron tekstu. I choćby na to, żeby się z nimi zapoznać, potrzeba przynajmniej jednego dnia. Moim zdaniem to jest niepoważne. Natomiast argument marszałka Hołowni jest moim zdaniem zupełnie słuszny. To znaczy, pomijając, czy ktoś jest za aborcją, czy przeciw, to robienie debaty na ten temat w samym środku kampanii wyborczej jest zwyczajnie głupie i polaryzujące.
Ale
i dlatego
ludzie,
lewica
dlaczego
tego
ludzie...
chce.
No dobrze, ja rozumiem, dlaczego oni tego chcą. Ja nie rozumiem, dlaczego pan tego nie chce. Akurat na tej polaryzacji to wy możecie wygrać.
Ja uważam, że im później wejdziemy w ten temat, tym lepiej. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Z mojej perspektywy to są projekty złe. Najlepiej, żeby ich nie było. Natomiast im później w to wejdziemy, tym lepiej.
A referendum w sprawie aborcji jest pana zdaniem dobrym rozwiązaniem czy złym? Ja wiem, że referendum
zależy od
Polsce,
pytania referendalnego.
Ja wiem, że referendum w Polsce nie ma wiążącej mocy prawnej i można później zrobić z wynikami referendum, co się chce. No ale gdyby na przykład wzięło w nim udział naprawdę ponad połowa Polaków, ponad połowa z nich zdecydowałaby, że jest za lub przeciw, to byłby to silny głos. Nie można by tego było tak
na
łatwo
pewno,
zlekceważyć.
Na pewno. No, w demokracji referenda mają duże znaczenie. Stąd natomiast ja osobiście uważam, że nad prawem do życia, jako jednym z fundamentalnych praw w ogóle w cywilizowanym społeczeństwie, nie tylko na gruncie naszej konstytucji, nie powinniśmy głosować.
No i tu można powiedzieć, że
my
się przeciwności,
by
nie powiedzieć skrajności, się przyciągają, bo posłanki lewicy mówią...
A ja nie uważam,
też,
że mam w tej sprawie poglądy skrajne. To, że ludzie mają prawo do życia, to nie jest pogląd skrajny, to jest pogląd wynikający zarówno z wielu religii, nie tylko z chrześcijaństwa, jak i z doktryny praw człowieka, jak i z polskiej konstytucji i utrwalonego orzecznictwa TK.
Ale ja rozumiem pańskie poglądy w tej sprawie. Chodzi mi tylko o to, że nie mówimy teraz o prawie do życia, tylko o referendum. Chodzi mi o to, że zarówno pan...
Jakby pan zadał pytanie?
Ja bym go w ogóle nie zadał,
no
bo
właśnie.
Jestem dziennikarzem,
a ja nie,
nie
widzę
autorem.
Dobrego pytania w obecnym stanie prawnym, które można zadać. No bo jak zadałem pytanie? Czy jesteś za tym, żeby odrzucić orzecznictwo TK w sprawie ochrony prawa
nie,
do życia?
Czy jesteś za tym, żeby na przykład aborcja była legalna do 12 tygodnia?
No to wiemy, że jest niezgodne z orzecznictwem TK. No wiemy to. Sam, tylko, że oni mają zamiar uchwałą unieważnić orzecznictwo TK, co jest sprzeczne z konstytucją.
No dobrze, tylko, że pan doskonale wie, że... To jest polityka i mamy domniemanie konstytucyjności dowolnej ustawy. Jeżeli
nie mamy.
No mamy domniemanie konstytucyjności ustawy. Jest. Jeżeli na przykład przegłosujemy w ustawie, że kobiety będą dyskryminowane albo mężczyźni, to co prawda jest to jawne pogwałcenie konstytucji, ale Sejm może taką ustawę przyjąć,
no
prawda?
No okej, a prezydent może ją skierować do TK, tak?
Tak,
a teraz
no na
pojawia się doktryna rozproszonej kontroli konstytucyjności, więc każdy sędzia będzie mógł uznać, że ta ustawa jest na przykład niekonstytucyjna.
No nie,
tak?
Ale panie marszałku, dobra, ale to
albo
wróćmy,
każdy lekarz,
wróćmy,
każdy
do, wróćmy do referendum. Pan jest przeciwnikiem referendum z natury w tej sprawie. Jak rozumiem, a nie tego jakiegoś konkretnego, bo nie ma tutaj żadnej ustawy.
Znaczy, no uważam, że jest jakby nie jest czymś właściwym dyskutowania nad tym, czy pozbawimy prawa do konstytucyjnej ochrony życia jakąś grupę ludzi żyjących w Polsce.
Wie pan doskonale, że tu w ogóle rozpoczyna się ten spór, którego ja nawet nie chcę rozpoczynać w dyskusji z panem. Czy mówimy o ludziach, czy mówimy o
moim zdaniem nauka zamknęła już ten spór i na gruncie współczesnej wiedzy naukowej wiemy, że człowiek pan, przed narodzeniem też jest człowiekiem.
Niech pan pójdzie przekona do tego panią minister Kotulę. Jak się panu uda, to pogadamy.
Jestem gotów. Jeżeli będzie jakaś debata, to ja do niej stanę.
Wie pan,
prawdziwa debata, nie pozorowana.
Ale nawet prawdziwe debaty na przykład, polegające na tym, że ludzie mają możliwość swobodnej wypowiedzi, kontrolowanej w czasie, ale jednak wypowiedzi, sprowadzają się do tego, że każdy wychodzi z tym samym zdaniem. Czy pana kiedyś...
No nie, poglądy społeczne jak ewoluują. Poglądy całego społeczeństwa ewoluują w wyniku toczącej się debaty medialnej.
Pan kiedyś zmienił zdanie w jakiejś ważnej sprawie?
Tak.
Tak, a w jakiej?
Jako nastolatek byłem przeciwnikiem kary śmierci, a później stałem się zwolennikiem. Ale w ograniczonym zakresie, bez żadnych nadużyć.
Czyli tylko za przestępstwa pospolite.
No nie, za najcięższe zbrodnie. I w zgodzie absolutnie oczywiście z takim powściągliwym i praworządnym.
A jak chciałby pani tę...
Nie wchodźmy w takie rozważania. Nie wchodźmy. Jesteśmy związani konwencjami. W tej chwili to jest temat czysto teoretyczny. Natomiast zadał pan pytanie, czy zmienił w jakiejś sprawie poglądy.
Dobrze, ma pan rację.
Więc to jest jedna z tych rzeczy.
Myśli pan już, jak pokonać Sławomira Mentzena?
No, panie redaktorze, jeżeli będzie rywalizacja w prawyborach, to będzie trzeba myśleć nad takimi
rzeczami.
A będzie
rywalizacja,
bo my nie robimy rywalizacji pozorowanych.
No więc będzie pan musiał pokonać Sławomira Mentzena, który chce zostać prezydentem Rzeczpospolitej, a w każdym razie chce
kandydatem.
Tak, no w każdym razie chce. No,
wyjaśnijmy to, tak, że mówimy o tym, kogo Konfederacja wystawi w wyborach prezydenckich w przyszłym roku.
Tak.
I prawybory w Konfederacji
odbędą
były poprzednio.
Odbędą się zapewne jakąś
jesień-zima.
Jesień-zima, tak, będzie kampania.
Zima-wiosna. Znaczy jesień-zima.
Do Boliwii droga prosta. Jak śpiewał, już zostawmy te błędy młodości.
Obserwujemy prawybory w Stanach Zjednoczonych i wyciągamy wnioski, to jak bardzo... zrobić dobre show.
I zrobicie dobre show.
Mam nadzieję. I zapraszam w ogóle, bo myśmy w poprzednich prawyborach także ludzi spoza Konfederacji zaprosili. Pańskich kolegów, dziennikarzy.
50 zł, tak? Żeby głosować.
Za głosowanie, tak.
Za głosowanie.
Żeby nie było przywożenia autokarami głosujących, jak na prawyborach, bo chyba w Platformie.
Proszę pana, nie tylko w Platformie. Ja pamiętam, ileż to partii tak robiło, że przywoziło sobie...
No więc my podnosimy poprzeczkę. Jak ktoś chce przywieźć autokar, to musi wyłożyć tam kilka czy kilkanaście tysięcy.
Albo mi ręce na stać. Przepraszam, tak tylko... ja nie mówię, że tak zrobi, tylko mówię,
ale
że stać.
Ale jest uczciwy.
Tak, no,
skoro chce wygrać honorowo
na
gruncie reguł.
Dobra, a teraz poważne pytanie. No, skoro tak, skoro będzie, skoro będą prawybory, to najpierw musicie pokazać swoim zwolennikom, czym wy się różnicie, oprócz tego, że nazwiskiem.
Jeden przystojny, drugi przystojny.
Ja
jestem już panem w średnim wieku. Pierwsze siwe włosy pojawiają się na głowie od obserwowania tego wszystkiego, co mamy w Sejmie i pod Sejmem. Więc ja myślę, że...
Czym wy się różnicie? Ja nie pytam teraz o szczegóły.
Znaczy, jesteśmy liderami dwóch różnych partii. Ja jestem liderem Ruchu Narodowego, Sławomir Mentzen jest liderem Nowej Nadziei. Ruch Narodowy ma profil partii konserwatywno-narodowej.
Ile razy słyszę nazwę Nowa Nadzieja, tyle razy pojawia mi się na mojej twarzy uśmiech, bo ja nie mogę poważnie słuchać nazwy partii z Gwiezdnych Wojen. No błagam was.
Proszę mi wierzyć, że jak pierwszy raz usłyszałem nazwy typu Platforma Obywatelska, to też mi się wydawała dziwaczna, a później się wszyscy przyzwyczailiśmy. Więc Nowa Nadzieja ma profil konserwatywno-liberalny, więc mamy tą bazę, nazwijmy to ideową, trochę inną. Sławomir Mentzen jest biznesmenem odnoszącym sukcesy, wprowadzającym firmę właśnie na giełdę. Ja jestem skromnym politykiem, bez tego backgroundu biznesowego. Mamy trochę inną drogę. Sławomir Mentzen wszedł później do polityki. Przypomnijmy, że ja byłem jeszcze w dawniejszych czasach najmłodszym posłem Ligi Polskich Rodzin.
Ja to wszystko
więc w odróżnieniu od Sławka, ja byłem kiedyś w koalicji z PiS-em, on w niej nigdy nie chciał być. Tutaj mamy różnicę. Możemy adresować do innych wyborców troszeczkę swoje kampanie.
A to przez to, że pan był w koalicji z PiS-em, to pan jest teraz dla PiS-u łaskawszy, czy wręcz przeciwnie, bo nie do końca ogarnia?
Przedwczoraj chyba jeden z posłów klubu PiS, Janusz Kowalski, na swoim Twitterze napisał taką obszerną analizę, że trzeba odciąć mi tlen, bo ja mogę zabrać wyborców PiS-owi, jestem groźny. Także...
Jak wiadomo, Janusz Kowalski...
Różne są teorie.
Janusz Kowalski to wielka postać polskiej polityki, ale ja pytam poważnie. No bo pan mi mówi, że różnimy się tym, my, Bosak, ze Sławomirem Mentzenem, tym, że pan jest z Ruchu Narodowego, on z innego, tylko tak. Sławomir Mentzen jest bardzo głęboko wierzącym katolikiem, dla którego zasady wiary są bardzo poważne i
Rozmawiał z nim pan o wierze?
Tak.
Okej.
I to publicznie.
Jak mówię o polityce, podatkach i ustawach.
Nie mówię prywatnie, rozmawiałem z nim o tym publicznie. Więc z tego kośćca wynikają również jego postawy polityczne. Radykalny sprzeciw wobec aborcji, czyli coś, co was łączy. No nie, radykalny w tym sensie, że
Ja protestuję zawsze, jak słyszę utożsamianie bycia za życiem, z ochroną prawną życia, że to jest w ogóle forma radykalizmu. Na obecnym gruncie to jest po prostu konstytucyjne centrum.
Potrafi pan powiedzieć jednym pytaniem, co was różni? Oprócz życiorysów?
No, na przykład myślę, że trochę nas różni chyba podejście do roli państwa. Sławek jest bardziej libertariański, ja jestem bardziej propaństwowy, chyba można tak powiedzieć.
Dobra, to ja mam błagam o krótką odpowiedź, bo naprawdę później pan powie, że nie spytałem o ważne rzeczy. Przemysław Wipler mówił, chciałbym, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej. Ostatecznie, przy wielu wątpliwościach i tak dalej, spuentował swoją wypowiedź tym zdaniem. Podpisałby się pan pod tym?
Nie.
Czyli pan nie chciałby, żeby Ukraina była w Unii?
Patrząc na to, co obecnie się dzieje z naszym rynkiem rolnym czy rynkiem przewozowym, uważam, że to byłaby szkoda gospodarcza i rozumiem argumenty z zakresu strategii polityki międzynarodowej. Natomiast obecnie to byłaby po prostu gospodarcza katastrofa. I opowiadanie przez naszych polityków, że oni będą tam negocjować okresy przejściowe, zabezpieczą nasze interesy gospodarcze wobec tej masakry, która teraz dzieje się w rolnictwie czy w branży przewozowej, ja im po prostu nie wierzę.
Ale panie marszałku, przecież pan doskonale wie, że wejście Ukrainy do Unii, jeśli w ogóle kiedykolwiek miałoby nastąpić, nie wydarzy się w ciągu najbliższych 5 czy 10 lat.
Panie redaktorze, dokładnie tak samo mówiono, kiedy pierwsze państwa w referendum odrzuciły konstytucję dla Europy w 2005 roku. I pamiętam dobrze imprezę, na którą wtedy chyba przyszedł Janusz Korwin-Mikke i otworzył szampana, bo wygraliśmy referendum, nie będzie superpaństwa europejskiego. 3 lata później mieliśmy ratyfikowany traktat lizboński. To samo pod zmienioną nazwą, przepchnięte przez wszystkie państwa. Teraz... Więc jeżeli pan redaktor mi teraz mówi, że możemy spać spokojnie,
nie
bo coś tam jest odległą perspektywą, to
mówię,
że jak się eurokraci zmówią i złamią opór państw członkowskich, możemy mieć za 3 lata Ukrainę w Unii Europejskiej.
Czyli pan jest... Czego pan jest przeciwnikiem?
Jestem przeciwnikiem poświęcenia polskich interesów gospodarczych na ołtarzu eurointegracji.
Wie pan doskonale, że żeby jakiekolwiek nowe państwo stało się członkiem Unii Europejskiej, Polska musi na to wyrazić zgodę.
No i jak pan patrzy na tę klasę polityczną i pan słucha tych wszystkich polityków, to co pan widzi?
Widzę polityków o różnych poglądach i nie bardzo rozumiem, co miałbym dostrzec.
No, stronników Kijowa. No przecież oni wszyscy opowiadają przez ostatnie ileś lat te same frazesy.
Jeżeli oni są stronnikami Kijowa, to pan jest stronnikiem Moskwy?
Nie, stronnikiem Warszawy. Uważam, że musimy swoje polskie interesy reprezentować w tym sporze i nie reakcjonować argumentów strategicznych międzynarodowych.
Bardzo lubię te łatki z stronnik Berlina, Tusk, wiadomo, to Niemiec i później obrzucanie się, kto jest Ruskiem. To niczego nie wnosi do rozmowy o polityce.
Proszę wysłuchać na przykład ostatnich wypowiedzi przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Pawła Kowala. Postacie na swój sposób emblematyczne, bo był i w PiS-ie, i jest w Platformie, więc można powiedzieć, dobrze wyraża główny nurt polskiej polityki, jak on usprawiedliwia, czy argumentuje na korzyść strony ukraińskiej w sporach.
Ile głosów w wyborach na prezydenta w Warszawie musi dostać Przemysław Wipler, by pan odetchnął, chociaż nie, pan go chce pogrążyć pewnie.
Chcemy, żeby wszedł do drugiej tury. Bo to przecież wygrał z Rafałem
Trzaskowskim. Bo to przecież jest człowiek Mentzena, on sam o sobie mówi Team Mentzen.
Ja nie wiem, czy ja nie współpracowałem więcej z Przemysławem Wiplerem niż sam Sławomir Mentzen.
Okej, to ile Wipler musi dostać głosów? Serio, żebyście nie odczuli tego jako dojmującą porażkę.
Trzaskowski musi dostać poniżej 50%, a Wipler o 0,5% więcej niż trzeci kandydat. I wtedy mamy rywalizację w drugiej turze i wygrywamy z Trzaskowskim jako Przemysławem Wiplerem, jako kandydatem połączonych sił wszystkich niezadowolonych z prezydentury Trzaskowskiego.
To się nie wydarzy, że nie wydaje mnie się, żeby Sławomir...
Warszawo musisz, Warszawo potrafisz.
Przemysław Wipler zajął drugie miejsce w tym
Warszawiacy i wszystkie słoiki z całego kraju, które tu zjechały. Wygrajmy z Trzaskowskim.
Apelował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Państwu również, do widzenia.